Gościem Radia Doksa jest dzisiaj Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, lider odnowy poseł ziemi opolskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie ministrze, co jest ważniejsze, odblokowanie środków z KPO czy przestrzeganie konstytucji?
To chyba fałszywy dylemat.
No nie wiem, pytam panie ministrze, ponieważ pojawiają się wątpliwości co do uchwalonych przez was zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Ten zarzut o niekonstytucyjności się pojawia, więc stąd moje pytanie.
Zgodność z konstytucją jest warunkiem sine qua non przyjęcia jakiejkolwiek ustawy.
Czyli ta, która została przez was w miniony piątek przyjęta, jest z konstytucją zgodna?
Niech najbardziej.
Dlatego mówię o tych wątpliwościach, bo rozmawiając chociażby z posłami opozycji, oni choć od głosu się wstrzymali, mówią, że wątpliwości niekonstytucyjności są. Stąd liczą, że w Senacie zostaną uchwalone poprawki do ustawy i w innym kształcie trafi z powrotem do Sejmu i ostatecznie na biurko prezydenta.
Ale przecież opozycja tutaj nie jest żadnym partnerem do tej rozmowy, dlatego że opozycji w ogóle nie zależy na tym, żeby ani przestrzegać konstytucji, ani odblokować te środki europejskie. Od samego początku prowadzą grę z Komisją Europejską. Są autorami lub współautorami 15 rezolucji polscy europosłowie opozycji przeciwko Polsce. I to oni przyczynili się do tego, że Komisja Europejska zgłosiła różnego rodzaju roszczenia kompetencyjne, kompletnie pozatraktatowe. I my musieliśmy siłą rzeczy wejść w dialog z Komisją i szukać jakiegoś kompromisu. Więc jeżeli są jakiekolwiek oczekiwania Komisji Europejskiej sprzeczne z polską konstytucją, to praprzyczyną tychże oczekiwań Komisji Europejskiej jest postawa polskiej opozycji. Więc się nikt nie dziwią dzisiaj, zamiast rozmawiać z polskim rządem, rozmawiali z Komisją Europejską, że Komisja Europejska zgłasza jakieś oczekiwania, które są niekonstytucyjne.
A ta ustawa, trafiła do Senatu, ona rzeczywiście gwarantuje Polsce odblokowanie środków.
Na szczęście my pilnujemy, żeby ten kompromis mieścił się w granicach konstytucji. Czy gwarantuje? No panie redaktor, może gwarantować z naszej strony, natomiast to jest pytanie do Komisji Europejskiej. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że od samego początku tu nie chodzi o praworządność, tylko chodzi o jakąś linię konkretną, którą Komisja Europejska chce na Polsce wymusić i to zależy, czy po prostu dotrzymają słowa tym razem, no bo już wcześniej zostały przedsięwzięte pewne środki, które Komisja Europejska cały czas uznała za niewystarczające, pomimo wcześniejszej umowy, wcześniejszego kompromisu. Ja głęboko wierzę, że tym razem jednak zakończymy ten niepotrzebny spór, bo on szkodzi także autorytetowi Komisji Europejskiej.
A wierzy też pan w to, że ustawa w takim kształcie zostanie podpisana przez prezydenta? Czy tu jeszcze po stronie koalicji rządzącej jest duży znak zapytania?
No, trudno się wypowiadać tutaj za pana prezydenta.
Pytam raczej, panie ministrze, o pana nadzieję w związku z tym.
Nie nadzieję, jest, oczywiście, że jest nadzieja. No my po to uchwalamy ustawę, żeby na samym końcu weszła w życie, to znaczy, żeby podpisał ją prezydent, więc mam taką nadzieję, że ten spór po prostu zostanie zakończony.
I środki z KPO, jak zapowiada premier w sobotnim wywiadzie w RMF-ie, w trakcie wakacji najpewniej będą mogły płynąć do naszego kraju?
No bez względu na to, czy w trakcie wakacji, czy trochę wcześniej, czy trochę później, chodzi generalnie przecież o sytuację na rynkach finansowych globalnych. Przecież nie chodzi o to, że Polska gwałturety potrzebuje pieniędzy, że my bankrutujemy, bo wszystkie wskaźniki międzynarodowe, ratingi gospodarcze, Komisja Europejska, OECD wskazują na zdrową sytuację finansów publicznych Polski.
Ale coś mimo wszystko musiało się takiego zadziać, panie ministrze, bo pan przecież doskonale wie, że nie zawsze taka była optyka rządu, że te środki z KPO są Polsce niezbędne. Opinie były mocno podzielone.
To
natomiast
ja już odpowiadam, oczywiście.
Teraz jesteście dość jednoznacznie, zarówno premier, jak i ministrowie wypowiadają się, no poza ministrem Ziobro oczywiście.
No to oczywiście, no co się zadziało. No, więc po pierwsze, te środki mają być w ramach Recovery Fund, tak? Czyli odbudowy gospodarki po COVID-zie. Po drugie, wybuchła wojna, która sprawiła, że pojawiła się znacząca inflacja, wzrost inflacji, podrożały surowce energetyczne i po prostu sytuacja generalnie globalna jest po prostu bardzo trudna. I sygnał do rynków finansowych, że oto Polska będzie miała dostęp do kilkuset miliardów złotych dodatkowych jest niezwykle ważny dla naszej wiarygodności kredytowej, dla wartości naszego zadłużenia międzynarodowego. Więc jednym słowem, oczywiście, że to ma znaczenie nie tyle dla dzisiaj płynności finansowej Polski, co dla po prostu wiarygodności międzynarodowej naszych finansów publicznych.
I dla wiarygodności rządu Zjednoczonej Prawicy to jest konieczny warunek, żeby wygrać wybory, panie ministrze?
No nie, dlatego mówię o tym, że dzisiaj Polska zachowuje płynność finansową, że to nie jest kwestia wydatków dziś i jutro, tylko to jest pytanie, co będzie pojutrze. No my myślimy, patrzymy na tą sytuację globalną z wielkim niepokojem, jako rząd musimy zarządzać permanentnie kryzysami, mówię, covidowy, teraz wojna i po prostu mówiąc, jeszcze raz powtórzę wprost, sygnał do rynku finansowych, że Polska będzie miała dostęp do kilkuset miliardów złotych dodatkowych na różnego rodzaju inwestycje, jest bardzo cenny dla naszej wiarygodności na przyszłość.
Panie ministrze, to zostawmy KPO, zobaczymy, jak tutaj sprawa się potoczy. Teraz Senat będzie się tym tematem zajmować, zanim ustawa wróci do Sejmu i trafi ostatecznie na biurko prezydenta. Ale teraz lokalnie z pana ministerialnej działki uczestniczył pan w podpisaniu umowy w sprawie branżowego oddziału wojskowego w Kluczborku. To jest taki nowy twór edukacyjny MON-u. Wcześniej klasy mundurowe, które są już powszechne i znane, natomiast branżowy oddział wojskowy to taki właśnie edukacyjny twór, ale tym razem skierowany do szkół branżowych, czyli do byłych zawodówek. Mówiąc kolokwialnie, chcecie współpracować jako Ministerstwo Obrony Narodowej właśnie ze szkołami branżowymi, żeby szkolić kadrę na potrzeby wojska?
Tak jest.
Tyle.
No, pani redaktor bardzo dobrze powiedziała. Znaczy, mówiąc w skrócie, funkcjonuje od kilku lat program, on jest potocznie nazywany klas mundurowych.
Jak to w praktyce tak, miałoby wyglądać?
Jest to program klas mundurowych, tak się potocznie mówi. One profesjonalnie nazywają się oddział przygotowania wojskowego lub certyfikowane klasy mundurowe. Chodzi o to, że jakaś część szkół posiada certyfikat Ministerstwa Obrony Narodowej do prowadzenia takich oddziałów, takich klas. I otrzymuje wsparcie. W praktyce to jest tam kilkadziesiąt tysięcy złotych, bodajże 40 parę tysięcy złotych na początek, na wyposażenie sal, na mundurowanie. Dostają jednostkę patronacką. W przypadku Kluczborka dostali 10. Polską Brygadę Logistyczną, więc dostają wsparcie instruktorów, mogą odwiedzać tą jednostkę, jednostka ich odwiedza. I to kształcenie tych specjalistów no, odbywa się tutaj w obydwu tych miejscach, w dużym uproszczeniu, czyli i w szkole, i w tych warsztatach,
czyli logistycy będą jeździć do Kluczborka, a uczniowie z Kluczborka tak będą przyjeżdżać do pola do logistyków.
Tak jest. I co się zmieniło? No to, że w związku z tym, że ja odpowiadam od jakiegoś czasu za klasy mundurowe, po pierwsze znacząco uelastyczniliśmy ten program i sprawiliśmy, że znacząco przybyło klas mundurowych w Polsce, ale dodatkowo w ramach zwiększonej liczby ja wyszedłem z inicjatywą, żeby także szkoły branżowe były objęte tym programem, czyli nie tylko licea i nie tylko technika.
Bo klasy mundurowe właśnie były dedykowane
dokładnie
w liceach
tak.
i w technikach.
Więc to rozszerzamy to na szkoły branżowe, czyli wcześniejsze szkoły zawodowe. I to w ogóle jest warunek sine qua non utrzymania operacyjności przez siły zbrojne na przyszłość. My potrzebujemy także specjalistów. I myślę, że tutaj akurat w Opolu, na Opolszczyźnie, mając 10. Brygadę Logistyczną, i pułk saperów w brzegu, jesteśmy świadomi tego, że wojsko to są specjaliści. To nie są tylko żołnierze, to nie jest lekka piechota, to, prawda? Ci, którzy jeżdżą tylko czołgami, operują armatochaubicami.
Ale to jest tak, po takich klasach łatwiej będzie się dostać do wojska, do regularnej zawodowej służby, czy to nie tylko o to chodzi?
Z całą pewnością choć nie tylko o to chodzi. To znaczy, tu jest sytuacja win-win. To znaczy, my jako Ministerstwo Obrony Narodowej, czy Wojsko Polskie, uzyskuje dostęp, kontakt do kolejnej grupy młodych ludzi, których my zachęcamy do służby wojskowej z całą pewnością, ale nie wiemy, w którym kierunku pójdą ci młodzi ludzie. Może wybiorą inne służby mundurowe, a może założą własny biznes, może pójdą gdzieś indziej pracować. Rzecz w tym, że te kompetencje, które nabędą pod okiem oficerów, podoficerów, specjalistów 10. Brygady Logistycznej, znacząco podwyższają ich umiejętności i konkurencyjność na rynku pracy. I w tym sensie warto. Promujemy współpracę z wojskiem, otwieramy wojsko na społeczeństwo i to, że jedną z 14 szkół no, w całej Polsce jest szkoła z Kluczborka, to jest wielkie wyróżnienie dla Opolszczyzny, bo to ten program jest pilotażowy. Dopiero od kolejnego roku będziemy chcieli objąć całą Polskę tym programem. Dzisiaj tylko 14 szkół dostało prawo do utworzenia branżowego oddziału wojskowego.
W tym jedna w Kluczborku. Panie ministrze, to jeśli już o młodych ludziach rozmawiamy, w ostatni weekend powołaliście młodzieżówkę odnowy, generacja odnowy. Tylu chętnych jest młodych, którzy chcą wejść w szeregi odnowy?
My nie lubimy słowa młodzieżówka. Powołaliśmy siostrzane stowarzyszenie.
Ale co pan, a co pan widzi złego w słowie młodzieżówka? Źle się panu kojarzy młodzieżówkę?
No ja nigdy nie byłem w młodzieżówce, natomiast młodzieżówki się źle kojarzą. No, jako przybudówki dużej partii politycznej, które mają za zadanie rozklejać plakaty.
Generacje brzmi nowocześnie, tak?
I mówią, i są mniej grzeczni w debacie publicznej, bo starsi ich wypuszczają, podpuszczają. No i to obserwujemy wielokrotnie, prawda, w naszej przestrzeni publicznej. Natomiast my tworzymy siostrzaną organizację, bo my jesteśmy stowarzyszeniem. Powstaje siostrzane stowarzyszenie dla młodego pokolenia z prostego powodu. My powiedzieliśmy na samym początku, także w tym studiu, pani redaktor, że priorytetem programowym jest bezpieczeństwo, samorządność, przedsiębiorczość i młodzi. I rzecz w tym, że my mówimy serio. Stąd chcemy, żeby nasi młodzi, ludzie młodsi, to jest do 33 roku życia, bo tak przewiduje statut generacji odnowy, mogli mieć własne stowarzyszenie, sami się i zrzeszać, i rządzić, i jednocześnie być głosem tego młodego pokolenia. Uważam, że to jest bardzo ważne. I obowiązkiem każdego nieco starszego polityka jest wspierać młodych. No, najczęściej jest tak, że niestety w naszej przestrzeni publicznej, że starsi politycy budują sztuczne sufity, ściany, ograniczają tych młodych ludzi, bo boją się konkurencji. No ja się nie boję konkurencji. Serdecznie zachęcam wszystkich młodych ludzi do współpracy, do brania odpowiedzialności za swoją wspólnotę lokalną, począwszy od swojej szkoły, gminy, powiatu, województwa i wreszcie Rzeczpospolita potrzebuje młodego pokolenia.
Czyli nie chodzi o klejenie plakatów wyborczych, nie potrzebujecie młodych ludzi, którzy by plakaty wyborcze wam kleili.
Ale to, ja nie narzekam na brak wolontariuszy, nigdy nie narzekałem, raczej słynąłem z tego, że mam bardzo wielu młodych ludzi wokół siebie z różnych powodów, natomiast do tego nie trzeba powoływać osobnej organizacji. Można ich mieć, skoro są ci ludzie, no to oni już mogą, prawda, jeżeli mielibyśmy się kierować logiką pani wypowiedzi, pani redaktor, to już mogą kleić te plakaty. Nie, myśmy im dali właśnie możliwość samorządności, tworzenia własnej organizacji, własnej tożsamości, z własnego szyldu, po to, żeby się angażowali w sprawy publiczne. Ale tak jak mówię szeroko, to znaczy ja zawsze byłem politykiem, który mówi, że polityka nie może sprowadzać się tylko do realizacji definicji, że jest to walka o zdobycie i utrzymanie władzy. To jest roztropna troska o dobro wspólne. Oni mogą zajmować się polityką w ramach działalności kulturalnej, charytatywnej, edukacyjnej. To także jest mierzenie się z przyszłością Rzeczpospolitej.
To a propos przyszłości jeszcze. Jest pan już dogadany z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, jeśli chodzi o miejsca na listach polityków odnowy?
No tak, no mamy umowę koalicyjną, że będziemy razem startować w tych wyborach, w związku z tym...
Ale tutaj... konkrety, panie ministrze, pan z ostatniego miejsca nadal to jest utrzymane, tak?
Nie, no panie rektorze, to są taktyczne rzeczy, bliżej wyborów będziemy
Ale na razie
i to,
nie
i to
ma większego znaczenia, bo ja słyszałam, że ruch w interesie, jeżeli chodzi o miejsca na listach, trwa, więc
to chyba na jakimś targu.
To chyba nie jest, panie ministrze, tak zupełnie obojętna sprawa dla pana.
Panie rektor, to są jakieś plotki z targów politycznych. Ja nie przeczę, że politycy się także tym zajmują. No ja, mnie nie, tego typu dywagacje nie interesują. Mamy umowę o wspólnym starcie. Moim obowiązkiem jest walczyć zespołowo, a więc zabiegać o najlepszy wynik, jak najlepszy wynik Zjednoczonej Prawicy, bez względu na to, z którego miejsca będę startował i na tym się skupię. Bo ostatecznie, jak to taktycznie zostanie ułożone, to jest zupełnie inna sprawa. Myślę, że po prostu jeszcze parę miesięcy musimy na to poczekać. Dzisiaj mieszkańcy Opolszczyzny, Polacy są zainteresowani i mają prawo do usłyszeć o programie, o różnicach między Zjednoczoną Prawicą a pokłóconą opozycją i o tym będziemy dzisiaj mówić, na tym się będziemy
Choć
skupiać.
Jedności w koalicji rządzącej również nie ma, głosowanie nad KPO dobrze nam to pokazało.
No, to są wyjątki potwierdzające regułę, no bo jednak jesteśmy zjednoczeni, a więc to jest zjednoczenie różnych formacji.
Przynajmniej z nazwy, panie
ministrze.
Ale my
się nie różnimy fundamentalnie, tak jak różnią się ugrupowania opozycyjne.
Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, lider odnowy, poseł Ziemi Opolskiej, był dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.